Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o lekach. Czekamy na pigułkę nieśmiertelności, ale zanim zostanie wynaleziona, to na razie skupiamy się głównie na medykamentach leczących raka. Tegoroczny Nobel Medyczny też związany był z tą dziedziną. Dlaczego jest to aż takie wyzwanie? Czy także ważne będą wszelkiego rodzaju testy pozwalające określić nasze kancerogenne skłonności? Inna droga wskazywana przez wielu ekspertów to specjalna żywność medyczna. Jeden z koncernów produkujących odżywki zatrudnia ponad 200 naukowców, którzy właśnie zajmują się tego rodzaju badaniami. Będziemy dzisiaj próbowali rozwikłać tę sprawę wraz z moimi gośćmi z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zapraszam. A naszymi gośćmi są dzisiaj, pójdziemy klucem hierarchicznym, profesor Dariusz Pawlak z Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz jego współpracownice dr Anna Tankiewicz-Kwedlo i dr Justyna Hermanowicz. Witam.
Dzień dobry.
Witamy, dzień dobry.
No właśnie, to w którym kierunku to wszystko idzie i dlaczego właśnie wynalezienie leków na raka jest takie ważne?
Wynalezienie leku na raka to dosyć duży problem i powiem szczerze, że to jest dosyć medialny temat, ale rzeczywistość zweryfikuje, czy faktycznie uda nam się pokonać to schorzenie. Niestety, jak Państwo doskonale wiecie, od wielu lat prowadzone są liczne próby w zakresie terapii tego schorzenia. No i osoby, które chorują na to schorzenie, mają niestety inny pogląd niż my, niż społeczeństwo, bowiem wydaje nam się, że złapaliśmy Pana Boga za pięty. Co pewien czas w audycjach zarówno radiowych, jak też telewizyjnych pojawiają się informacje dotyczące, że opanowaliśmy pewien rodzaj schorzenia rozrostu nowotworowego. W rzeczywistości
przykładem niestety jest tegoroczny model, który odkrył pewne mechanizmy, jeśli chodzi o raka.
Tak, ale muszę powiedzieć, że jest to cegiełka. Każde,
jak dużo?
Każde badania, które prowadzone są przez różne ośrodki, to są po prostu poszczególne cegiełki, które budują ten mur przeciwnowotworowy. To, czy będziemy skutecznie, czy nieskutecznie bronili się przed tym schorzeniem i leczyli, no to już jest zupełnie inna sprawa. Mówię z całą pewnością, tak łatwo i tak szybko nie poddamy się. Aczkolwiek, jeżeli ktoś liczy, że w następnym tygodniu, za miesiąc, za rok będzie skuteczny lek, którym będziemy leczyli raka jelita grubego, bo tym się przede wszystkim na dzień dzisiejszy zajmujemy, no raczej jest to mało prawdopodobne. Oczywiście jest leczony rak według obecnie obowiązujących standardów i z dużym powodzeniem. Aczkolwiek warunkiem koniecznym jest wczesna diagnoza, wczesna interwencja zarówno chirurgiczna, jak też leczenie po prostu skojarzone.
Czyli u was już zajmujecie się skutkami, ale jest ta wyznaczona droga. Najpierw żywność, ewentualnie testy, czy mamy pewne skłonności, a dopiero później leczenie. W Akademii Medycznej i w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku u pana zajmujecie się już efektami raka, to znaczy już on jest, został stwierdzony i trzeba zastosować określoną pigułkę albo terapię.
Niestety my wkraczamy wtedy, kiedy już jest pełna diagnoza. Co więcej, ta diagnoza może być zarówno na wczesnym etapie rozwoju zmian nowotworowych, jak też na późnym. I my usiłujemy, tak jak pan tu sformułował takie zdanie fajne, pigułkę, podawać różne substancje, które będą modulowały metabolizm komórki nowotworowej. Powiem w ten sposób, będą na tyle modulowały, aby tę komórkę wyciszyć, wygasić i zabić. Jednocześnie przy stosunkowo niewielkich działaniach niepożądanych, bo w farmakologii jest takie pojęcie wąskiego okienka terapeutycznego, to znaczy, że lek, który podajemy pacjentom, jest niestety toksyczny wobec naszych komórek. No, konsekwencje są bardzo szerokie działania niepożądane tego preparatu.
Czyli także ta medycyna spersonalizowana to poszukiwanie, że tak powiem, leku, który będzie do zastosowania w przypadku określonego chorego.
Ależ oczywiście tak. Każda osoba praktycznie różni się między sobą. inny ma ekspresję jednego genu, drugi drugiego, trzeciego, czwarty wszystkich. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby dobrze zdiagnozować pacjenta i zastosować ten preparat, który jest niezbędny u określonego chorego.
Na czym polegają badania, które prowadzicie?
W naszym zakładzie prowadzimy badania na liniach komórkowych. Są to linie komercyjne, które zakupujemy w banku. Są to linie, które kiedyś zostały wyizolowane od pacjentów. Dzięki pewnym modyfikacjom mamy ciągłość badań. Te linie generalnie cały czas się namnażają. Drugim modelem wykorzystywanym przez nas jest model in vivo tak zwany. Mianowicie indukujemy nowotwór u zwierząt. U myszy jest taki specjalny szczep myszy. Są to myszy pozbawione grasicy. One mają zaburzenia w obrębie układu immunologicznego. W związku z tym bardzo łatwo u nich dojdzie do implantacji komórek nowotworowych. Dzięki tym dwóm modelom mamy mniej więcej obraz zmian zachodzących w organizmie pacjenta.
No ale to jest tylko próba. To do leku, do konkretnego medykamentu to jeszcze kawał drogi.
Oczywiście, że to no, dzieli nas jeszcze bardzo duży kawałek drogi, no ale od czegoś trzeba zacząć. Stąd nasze badanie przedkliniczne właśnie dotyczy zarówno modelu in vitro, jak i badania. Potem przynosimy ewentualne nasze wyniki, próbujemy je skonfrontować z wynikami w modelu in vivo, czyli na zwierzętach.
I na jakim etapie są te badania? Już się udało osiągnąć efekty? To znaczy, że komórka rakowa zaczyna się zwijać?
Czy jesteśmy na takim etapie, że znaczy część badań żeśmy zakończyli i rzeczywiście z sukcesem udało nam się stwierdzić, że podawany przez nas związek hamuje proces nowotworowy, zmniejszając w badaniach in vivo masę i objętość guza. Więc no dalej będziemy rozwijać te badania, będziemy kontynuować, rozszerzać o inne modele badawcze, o inne metody.
To jest opatentowane? Możemy o tym mówić z większymi szczegółami?
Ależ oczywiście, że tak. Ale jeśli można, to dwa zdania bym takiego wstępu powiedział. Ponieważ tak naprawdę...
No każdy lek ma swoją ulotkę i tam zawsze na początku jest napisane po co i dlaczego.
Pewnie
to słuchamy.
Pewnie się pan zdziwi, ale nasze zainteresowanie takie onkologiczne wzięło się kilkanaście lat temu. Bowiem podczas obrony pracy habilitacyjnej, mojej pracy habilitacyjnej, jedna z osób, które na kolokwium, bo jeszcze wtedy były kolokwia habilitacyjne, zapytała mnie na temat udziału czynnika wzrostowego erytropoetyny na rozwój nowotworu. Oczywiście udało mi się przyzwoicie odpowiedzieć na zadane pytanie. Dzięki temu uzyskałem między innymi stopień habilitacji, habilitowanego doktora. Natomiast to zapoczątkowało pewien taki sposób myślenia, czy my możemy stosować czynniki wzrostowe u pacjentów z chorobą nowotworową. Dlaczego? Dlatego, że czynnik wzrostowy korzystnie działa zarówno na nasze komórki, pobudza je, ale niestety także pobudza komórki nowotworowe, proliferację tych komórek nowotworowych.
No bo guz zwykle rośnie. I
tak.
Pan stosuje metodę,
tak,
żeby urósł jeszcze bardziej po tak, to, żeby go wyleczyć.
To jest absurdalne, prawda?
Tak, z grubsza rzecz biorąc.
Powiem w ten sposób. My udało nam się w trakcie naszych badań opracować taki dosyć złożony schemat terapii. Otóż w pierwszej kolejności podajemy erytropoetynę, która oszukuje komórki nowotworowe, że one są w środowisku dla niej odpowiednie. To znaczy, w momencie, gdy komórka nowotworowa trafi w środowisko, gdzie jest nieprzyjazne dla niego, to wtedy część tych komórek zasypia. I są one absolutnie niewrażliwe na zastosowaną chemioterapię. Natomiast jeżeli trafi do środowiska, w którym może się namnażać, gdzie dostarczymy substancje odżywcze, gdzie dostarczymy czynniki wzrostowe, te uśpione komórki nowotworowe zaczynają się wybudzać.
Aktywizują się.
Aktywizują. I wtedy po podaniu erytropoetyny, tego czynnika wzrostowego, my wkraczamy z agresywną terapią, która niszczy wszystkie proliferujące, wszystkie obudzone komórki. Jest taka substancja, która moduluje sygnał wewnątrzkomórkowy, się nazywa inhibitor kinazy Brutona. I my wcześniej, gdy potraktujemy te komórki erytropoetyną, po pewnym czasie wkraczamy z tym inhibitorem kinazy Brutona. I tu udało nam się powiedzieć, sformułować takie stwierdzenie, że ta erytropoetyna to jest koniem trojańskim, bowiem do komórki nowotworowej wprowadza lek dla niej cytotoksyczny. I ku naszemu zdziwieniu, bo oczywiście są to lata pracy, parę ładnych lat pracy, okazało się, że ten rodzaj terapii jest jak najbardziej skuteczny. Dużo badań prowadzimy w warunkach in vitro, czyli po prostu na płytce pod mikroskopem, gdzie mamy ludzkie komórki wyizolowane, nowotworowe i dodajemy różnych stężeń tych substancji, optymalizujemy tą terapię. Ale prawdę powiedziawszy, są to bardzo wstępne badania. Natomiast zaskoczyły nas wyniki badań przeprowadzone na całym organizmie, na myszach. To, o czym wcześniej koleżanka powiedziała. Proszę sobie wyobrazić, że wszczepiliśmy myszom ludzkie komórki nowotworowe. Po tygodniu, dwóch tygodniach urosły guzy i stosując tą terapię, którą zaproponowaliśmy, udało nam się zredukować te guzy, a w niektórych w ogóle przypadkach one zanikły. Więc wydaje nam się, że jest to dosyć obiecujący kierunek leczenia. Trudno dzisiaj cokolwiek jeszcze powiedzieć. Jeżeli rozbudzam wśród słuchaczy jakieś takie pozytywne emocje, to muszę przeprosić i w sposób taki jednoznaczny powiedzieć, że są to badania przedkliniczne, bardzo rozległe, bardzo kosztowne. No i wymagające naprawdę jeszcze dużo, dużo pracy. Tym niemniej wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wydaje nam się, że jest to właśnie ten etap cegiełki, o którym wspomniałem wcześniej.
To zaraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, skoro są badania przedkliniczne, to kiedy będą już leki? To za chwilę, ale po drodze jeszcze wyjaśnijmy, co to jest erytropoetyna.
Erytropoetyna jest to hormon. Jest to związek wydzielany, powstający w organizmie. Głównym czynnikiem stymulującym organizm do jego produkcji i wyrzutu jest przede wszystkim niedotlenienie tkanek. Ten mechanizm wykorzystują sportowcy. Mianowicie, zapewne Państwo wiedzą, że przed igrzyskami...
Jadą gdzieś tam wysoko, dokładnie, w górę i
zaczynają
trenować.
Tam, gdzie mamy niskie ciśnienie parcjalne tlenu. Właśnie po to, żeby zmobilizować te siły organizmu i między innymi zmobilizować go do produkcji erytropoetyny. Także jest to związek,
więcej
który...
Więcej czerwonych ciałek krwi i tak dalej. Hemoglobiny, tego
dokładnie,
typu rzeczy.
Dokładnie, lepsze.
Tlenu w tkankach.
Niektórzy alpiniści, jak zamierzają się wybrać w Himalaje, to palą papierosa, lecą na 10. piętro i z powrotem. I tak wiele set razy po to, żeby zwiększyć możliwości swojego organizmu i przygotować go do pracy w warunkach, kiedy jest bardzo mało tlenu w atmosferze.
Zdecydowanie.
Ta erytropoetyna, o której koleżanka powiedziała, stosowana jest od wielu lat w klinice, w nefrologii. Ponieważ jest ona syntetyzowana przez nerki, u pacjentów z upośledzoną funkcją nerek dochodzi do zmniejszenia syntezy erytropoetyny. Jak jest mniej erytropoetyny, po pewnym czasie rozwija się niedokrwistość. Jak się rozwija niedokrwistość, to wszystkie objawy związane z tym schorzeniem. Złe samopoczucie, pacjenci szybko się męczą. Suplementacja egzogenną erytropoetyną. 3 razy w tygodniu pacjenci dostają zastrzyki podskórne. Proszę sobie wyobrazić, ja stosunkowo szybko normalizuję parametry hematologiczne. Zatem w tym momencie niczego nie wymyśliliśmy, tylko wykorzystaliśmy to, co już jest stosowane i zarejestrowane w klinice do stosowania w leczeniu niedokrwistości w tej grupie pacjentów.
Czyli to takie niedotlenienie może czasami stymulować organizm do efektywniejszej pracy.
A jeszcze myślę, że warto dodać, że pacjentom z nowotworem jelita grubego bardzo często towarzyszy niedokrwistość wynikająca na przykład z krwawień, tak, z przewodu pokarmowego. W związku z tym nasza terapia nie tylko nasila działanie, dodanie erytropoetyny nasila przeciwnowotworowe działanie antyproliferacyjne, działanie LFM, ale także poprawia po części parametry hematologiczne. Tak nam udało się udowodnić właśnie w modelu in vivo.
Czyli połączenie przyjemnego z pożytecznym.
można tak powiedzieć.
Przy czym trzeba jednoznacznie podkreślić, istnieje szereg danych literaturowych, że stosowanie erytropoetyny w niektórych schorzeniach nowotworowych, takie jak na przykład w raku piersi, stymuluje bardzo szybko rozwój tego raka i wręcz jest przeciwwskazane. Więc jak Państwo widzicie, to nie dotyczy każdego schorzenia. Z tym trzeba naprawdę w sposób bardzo ostrożny i z taką dozą rezerwy po prostu.
Czyli apelujemy do słuchaczy, jeśli Państwo usłyszeliście teraz o erytropoetynie, to trzeba najpierw skontaktować się z lekarzem, to wszystko uzgodnić, bo zastosowanie przy jednym schorzeniu może przynieść efekty lecznicze, a przy drugim przyspieszyć śmierć.
Niestety absolutnie tak, bo powtarzam, jest to czynnik wzrostowy, który stymuluje rozwój komórek nowotworowych. Czyli zamiast pomóc, możemy zaszkodzić pacjentowi. W tej chwili pracujemy nad określonym schematem dawkowania i właśnie przestrzeganiem tego rygoru czasowego, w którym momencie podać, kiedy odstawić i w jaki sposób to będzie wpływało na rozwój tego nowotworu. Zatem jeszcze raz podkreślam, hasło erytropoetyna nie należy traktować w sposób jakiś bezkrytyczny.
To nie jest żadna suplementacja, to musi się odbyć cała seria odpowiednich badań i za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy. W studiu panie dr Anna Tankiewicz-Kwedlo i dr Justyna Hermanowicz oraz profesor Dariusz Pawlak z Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. No to mamy badania przedkliniczne. Jak długo to wszystko trwa, żeby opracować terapię do wykorzystania już w codziennej praktyce medycznej?
Niestety czas jest bardzo długi. Badania przedkliniczne nie dość, że są niezwykle kosztowne, to trwają przez parę lat. Uważa się, że lek w momencie, gdy w zasadzie nie lek, a substancja od chwili odkrycia do wprowadzenia na rynek to okres około 10 lat. Oczywiście są pewne priorytety, czasami można skracać. Natomiast generalnie te 10 lat jest to taki termin, który
no, taki minimum no, czy maksimum?
Niestety jest to powiedzmy średnia wartość, bo maksimum to sięga także kilkunastu lat. Oprócz tego, że preparat ma być skuteczny, to powinien być bezpieczny. Powinien być w miarę bezpieczny. Doskonale wszyscy wiedzą Państwo, że leki stosowane w leczeniu nowotworów no mają ten niski współczynnik terapeutyczny, czyli ta dawka terapeutyczna jest bliska dawce toksycznej, jest szereg działań niepożądanych. Tym niemniej, aby taki preparat wszedł, musi on przejść szereg badań toksykologicznych.
Także czyli z jednej strony szukacie tego programu leczniczego, czyli określacie dawki, które tak będą leczyć, ale z drugiej strony no, ciągłe badania, na ile ta substancja jest toksyczna, na ile zatruwa organizm, na ile szkodzi, żeby no, dobrać odpowiednie proporcje.
Dokładnie tak, bo nie sztuką jest podać preparat, który zniszczy nowotwór, ale jednocześnie pacjent nie przeżyje.
A do tego były raczej kiedyś takie poszukiwania.
Tak, dokładnie tak. Do tego dążymy, żeby jednak ten pacjent przeżył. Co więcej, dzisiaj staram się, aby ten pacjent w miarę komfortowo przeżył, o ile można mówić o komforcie choroby nowotworowej. Ale wydaje nam się, że można. I z pewnością pana zaskoczę, ponieważ terapia, którą zaproponowaliśmy, to podawanie, jak już tu wcześniej wspomniałem, inhibitora kinazy Brutona.
To też może krótkie wyjaśnienie.
Jest to lek.
Jest to związek, który hamuje kinazę tyrozynową. Kinaza tyrozynowa BTK. Jest to,
jest to enzym
wewnątrzkomórkowy, który pośredniczy w przekazywaniu sygnału wewnątrz komórki, który następnie wpływa na ekspresję genów, na inne białka, co za tym idzie, hamowanie proliferacji, nasilanie apoptozy, bądź inne efekty. I my właśnie hamując...
Strasznie dużo pojęć, które trudno
tak, no bo szlaki wewnątrzkomórkowe rozebrać. Niestety są bardzo złożone i my tutaj celujemy w punkt, który hamuje tak jakby drogę przekazywania sygnału do jądra, co hamuje proces podziałów komórkowych, może w ten sposób.
I powielanie się ewentualnie tak rakowych komórek.
Ja bym powiedział w ten sposób. Komórka nowotworowa ma jakąś strukturę na zewnątrz błony komórkowej. Do tej struktury przyłącza się substancja, która ją pobudza. Wewnątrz istnieje cały skomplikowany system takich przekaźników. Jak w elektronice mamy przekaźniki, tak samo w komórce są. I my usiłujemy jeden z tych przekaźników zablokować, po to, żeby komórkę wybić z tej homeostazy. W konsekwencji ona przestaje się dzielić. Ale wracam do tego, o czym powiedziałem na samym początku. Otóż stosowanie samego inhibitora kinazy Brutona niestety powoduje cały szereg działań niepożądanych. Między innymi na pierwszym miejscu są krwotoki. I jak tu koleżanki wykonywały badania na myszkach, to czasami dochodziły do krwotoków z płuc. To jest bardzo poważne i źle rokujące działanie niepożądane. Ale proszę sobie wyobrazić, że podanie erytropoetyny spowodowało, że udało nam się znieść to działanie niepożądane. I to zupełnie przypadkowo wykryliśmy, że grupa zwierząt, która otrzymywała tą erytropoetynę, nie miała tych krwotoków. Innymi słowy, kilka zwierząt nam zginęło po podaniu samego inhibitora kinazy Brutona, a w momencie, kiedy w terapii skojarzonej z tą erytropoetyną, z tym czynnikiem wzrostowym, stymulującym szpik kostny, udało nam się zapobiec temu efektowi. Czyli po pierwsze, zahamowaliśmy wzrost komórki nowotworowej i w istotny sposób zredukowaliśmy działania niepożądane. Dwie pieczenie na jednym ogniu. No chyba niczego więcej nie można osiągnąć.
Ale ofiary były.
No niestety były ofiary. Tak samo podawanie samej erytropoetyny. W literaturze jest mnóstwo danych.
No sygnalizowaliśmy, że też może być przy innych schorzeniach bardzo niebezpieczne.
Na przykład u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, gdzie jest ten deficyt erytropoetyny, czasami pojawiają się zmiany zakrzepowo-zatorowe. I proszę zobaczyć. Tu inhibitor kinazy Brutona hamuje krzepnięcie krwi. Mamy krwotoki. Z drugiej strony erytropoetyna nasila krzepnięcie krwi. Efekt końcowy jest niwelacja tych działań niepożądanych. Czyli praktycznie biorąc przy, jeszcze raz podkreślam, zahamowaniu proliferacji komórki nowotworowej, udało nam się znieść to działanie niepożądane poszczególnych leków. To
czyli
tak, że
z jednej strony jest jakaś substancja, która leczy, ale z drugiej strony poszukiwanie, takie układanie równania z tym znakiem ujemnym, żeby te efekty niepożądane zaczęły się znosić.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I to też wydaje nam się, to notabene zupełnie przypadkowo wyszło, bo zwierzęta były monitorowane pod względem hematologicznym, biochemicznym. I uzyskane dane też bardzo nas pozytywnie nastawiły i mamy też kolejne koncepcje, kolejne pomysły do dalszych badań w tym kierunku.
Kwestia wyposażenia, kwestia odpowiednich środków. Czy starcza wam tego wszystkiego, żeby tego rodzaju bardzo zaawansowane badania jednak prowadzić? Albo co trzeba by było dołożyć, żeby przyspieszyć te badania, żeby uzyskać już określoną terapię?
Tu zadaje pan ciekawe pytanie, a tu koleżanki moje uśmiechają się, wszyscy się śmiejemy. No jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi,
wiadomo,
o pieniądze.
Tak.
Tak, no niestety nigdy nie dorównamy Stanom Zjednoczonym, nigdy nie dorównamy bogatym ośrodkom, bo my dostajemy...
Ale możemy się umówić z koncernem, który też jest ponadnarodowy, też dysponuje wielką gotówką i mógłby się zaangażować.
Ależ oczywiście tak i muszę słowo powiedzieć, że pewne, powiedzmy, koncerny, pewne negocjacje
są prowadzone.
W jaki sposób pozyskujemy pieniążki z Narodowego Centrum Badań, w jaki sposób pozyskujemy nasze lokalne pieniądze, ale proszę mi wierzyć, że jest to po prostu kropla, jeśli chodzi o potrzeby. Dzisiaj to nieprawda, że się tworzy naukę w małym laboratorium i obłoży się człowiek książkami, czyta, rysuje na tablicy, tak jak to w większości filmów jest pokazane, albo czysty przypadek.
No, ale to był XVIII-XIX wiek, właśnie. Tak się to rozwijało wtedy.
Dokładnie tak. Dzisiaj naprawdę jest to interdyscyplinarne badania. Dzisiaj interdyscyplinarne badania mają rację bytu, gdzie wykorzystujemy zaawansowane technologie, a niestety zaawansowane technologie to zaawansowane pieniądze.
No właśnie, jeśli chodzi o technologię, to czego na przykład brak, żeby poprawić efekty waszej pracy? Myślę tutaj o urządzeniach, o tego typu, o sprzęcie po prostu.
Powiem w ten sposób. Od pewnego czasu na świecie prowadzi się badania na rybach. Zebrafisz jest taki gatunek ryb, w których ilość pieniędzy zainwestowanych w ten rodzaj eksperymentów jest dramatycznie niższa niż w myszki, które my prowadzimy.
Czyli co, namawiamy do stworzenia takiej hodowli tych zeberek?
Ależ oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Już w Polsce w kilku ośrodkach jest. Mam nadzieję, że nam się także to uda, bo czynimy pewne starania.
Słyszymy zapowiedzi teraz w wyborach samorządowych, że ktoś będzie budował basen dla ludzi, żeby się mogli kąpać, akwaparki. To lepiej to te pieniądze przeznaczyć na zbudowanie takiego basenu tu przy
panie
Akademii Medycznej.
Panie redaktorze, proszę nie poruszać problemu wyborów samorządowych, bo unikamy
ja
jak ognia
pieniędzy.
Polityki.
Ja szukam pieniędzy na to, że skoro stwierdzacie, że jest określony układ, że tak powiem, określona istota, która jest niezbędna do tego rodzaju badań, bo obniża znacznie te badania, są szybsze efekty,
tak.
No to może zainwestować właśnie w stworzenie takiej hodowli, żeby te badania przyspieszyć.
To byłoby cudowne. Powiem, że na dzień dzisiejszy koleżanki będą wyjeżdżały do różnych ośrodków w Polsce, aby kontynuować te badania tam, gdzie już one są. Przynajmniej, żeby rozpocząć. I zobaczymy.
Co taka zeberka potrzebuje, żeby mogła tutaj przychodzić na świat i być używana do badań w Białymstoku?
Praktycznie biorąc laboratorium hodowlane, osoby do obsługi tego i wreszcie sam czytnik, detektor w cudzysłowie, czyli mikroskop zaawansowany bardzo technologicznie, który rzucam hasło, 2 miliony kosztuje, więc są to dosyć znaczące kwoty.
Dla kogo?
No dla nas. Nie oczywiście dla...
A dla społeczeństwa mówimy o pieniądzach, które są relatywnie małe, nie? Bo musimy porównywać. Skoro wydajemy na leczenie raka takie mnóstwo pieniędzy, no to zainwestowanie kilku milionów złotych w taki sprzęt jest niewielkim wydatkiem.
Zgadza się, tylko musi pan brać pod uwagę, że ewentualny zwrot nastąpi za 10 lat. A tu frakcja polityczna 15 razy się zmieni. Więc chyba w tym jest największy
problem. Czyli namawiamy sponsora, żeby zainwestował w tego rodzaju mikroskop. 2 miliony na stół i będzie wspaniałe urządzenie, które przyspieszy badania nad terapią leczącą raka jelita
grubego.
Ale oprócz mikroskopu potrzebujemy hodowlę, która kosztuje z kolei kolejne 1,5 miliona, więc to nie jest też takie proste.
Czyli tak. Już mamy 3,5 miliona, to żeby zaokrąglić 5 milionów potrzeba, żeby tego rodzaju badania przyspieszyć.
No chyba częściej będziemy do państwa przychodzili.
I takie licytacje robili. Nie, ale to pokazuje, że no mamy zespoły badawcze, są ludzie, którzy dysponują odpowiednimi kompetencjami i teraz trzeba do tych kompetencji dołożyć sprzęt i dołożyć możliwości badawcze i wtedy to przerodzi się w określone terapie i no także w rozwój nauki tutaj w Białymstoku. A to jeden z celów wszystkich, którzy myślą pozytywnie o Podlasiu.
Powiem tak, jest z całą pewnością szansa. Jest niewątpliwie szansa, że ten rodzaj aparatury, w ogóle jeżeli się rozwijamy, no to niestety dzięki zaawansowanym technologiom. To z kolei wiąże się z pieniędzmi. To z kolei wiąże się z pewnymi próbami pozyskiwania tych pieniędzy. I jeżeli my jesteśmy w stanie pozyskać pieniądze na konkretne badania, to znaczy na odczynniki, na leki, na zwierzęta, to dosyć trudno jest nam pozyskać pieniądze na wyposażenie tegoż laboratorium czy jednostki w ogóle badawczej. Jest to dosyć duży problem, z którym naprawdę borykamy się od pewnego czasu. Ale nie poddajemy się, bo to, o czym wspomniałem wcześniej, staramy się współpracować z ośrodkami w Polsce i za granicą. Powiem tyle, że doktoranci moi, jeden w tej chwili pracuje w Filadelfii, wyjechał do Stanów Zjednoczonych na pół roku w ramach projektu i na tyle się sprawdził, że zaproponowano jemu 3-letni kontrakt. Druga osoba jest w tej chwili w Hiszpanii.
Jak będzie pan tak eksportował swoich współpracowników, to niewielu ich zostanie tutaj.
Ale wie pan co? Ja akurat mam zupełnie inne podejście do tego. Nie boję się wysyłać ludzi. Wręcz się cieszę, że ludzie jeżdżą, poznają świat, bo prędzej czy później widzą, co się dzieje tam i co się dzieje u nas i trafiają z powrotem.
Efekt zwrotny.
Dokładnie tak. I wtedy wykorzystamy ich wiedzę, wykorzystamy ich możliwości, nie tylko finansowe, bo oni też będą w stanie starać się o projekty badawcze. Więc zamykanie się i robienie tylko badań na terenie Białegostoku, czy nawet Polski, to jest trochę takie lokalne, powiedział.
Wspomnieliśmy o tym, że odkryta przez was terapia na tym etapie przedklinicznym jest do zastosowania przy raku jelita grubego. Przy raku piersi to już jest niemożliwe, ale inne, no bo mamy tych schorzeń coraz więcej.
W naszych badaniach skupiliśmy się jedynie na jelicie grubym. Nie ukrywamy, że w przyszłości myślimy, żeby sprawdzić skuteczność tejże terapii na innych rakach. W chwili obecnej naprawdę ze względu na to, że erytropoetyna jest związkiem z jednej strony kochanym, ale z drugiej strony związkiem niebezpiecznym, nie możemy mówić, że mamy lek na wszelkiego typu nowotwory. Jakiś początek, jakaś iskierka została zasygnalizowana w tych naszych badaniach, że być może jest to jakaś przyszłość dla terapii raka jelita grubego. Natomiast dalsze badania wykażą ewentualną skuteczność, bądź też jej brak w innych typach nowotworów.
Czyli jak chcemy rozszerzyć te badania na inne postacie raka, to potrzeba właśnie zainwestować w tę bazę, w ten sprzęt i w nowe, że tak powiem, organizmy doświadczalne, żeby przyspieszyć i obniżyć koszty, czyli poprawić efektywność tych badań.
Przede wszystkim trzeba stworzyć model doświadczalny tych innych nowotworów i sprawdzić w tych naszych warunkach. Nawet do tego momentu, że tak powiem, jesteśmy w stanie zrobić przy naszych zasobach finansowych. Ale oczywiście przypływ środków finansowych tylko doda nam skrzydeł.
Czyli poszukiwanie inwestora w tym zakresie. Fajna rzecz się szykuje, czy rysuje w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, no bo z jednej strony to wasza propozycja, z drugiej docierają do nas informacje, że na przykład grzyby, które występują na przykład w Puszczy Białowieskiej, są charakterystyczne dla tego ekosystemu, też można zastosować, czyli drugi kierunek badawczy. Czyli mamy tutaj znakomite, rysuje się tutaj pole badawcze, w które warto by było zainwestować, bo niedługo może ono przynieść całkiem fajne efekty lecznicze.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Natomiast ja jeszcze dosłownie zdanie na temat techniki, o której koleżanka wspomniała. Jeżeli na dzień dzisiejszy my robimy badania na specjalnej grupie zwierząt znokautowanych częściowo upośledzonym układzie immunologicznym, to my jesteśmy w stanie zrobić tych doświadczeń na liczbie zwierząt około 50, 60, no 100, prawda?
To takie przeźroczyste myszki?
Tak, takie myszki bez sierści. Bez sierści, gdzie implantujemy podskórnie komórki nowotworowe. Natomiast w hodowli zebrafisz my jesteśmy w stanie zrobić przy mniejszym nakładzie finansowym na 1000, 2000, 3000.
Co ta różnica daje?
A ta różnica daje, że uzyskujemy jeszcze bardziej wiarygodne wyniki. Co to znaczy? To znaczy, każdy organizm, jak wspomniałem na samym początku, jest inny. A zatem mamy...
Czyli powiększa się różnorodność genetyczna i
tak.
Wtedy możemy ocenić,
dokładnie
w jakim
tak.
Układzie to może funkcjonować.
Zamiast heterogenne grupy myszek stosujemy bardziej homogenne grupy rybek. W konsekwencji przy stosunkowo zbliżonych finansach uzyskujemy znacznie szybciej, znacznie więcej informacji na temat tejże terapii. I to nie tylko o tej, której powiedziałem, ponieważ istnieje możliwość także badania wielu innych substancji tą techniką. Dlatego tak troszkę z dużą siłą naciskamy na te techniki nowoczesne.
To tak jak z tą ową muszką owocówką, która się bardzo szybko mnoży,
tak.
Błyskawicznie zmieniają się tam geny i w związku z tym możemy równie szybko zbadać oddziaływanie różnych
dokładnie
substancji.
Dokładnie tak. Ta muszka owocówka, o której pan wspomniał, to uratowała życie niejednemu człowiekowi. A dzięki temu struktury genów są
zbliżone. Chociaż tak trudno ją zwalczyć w kuchni.
Natomiast nasze ryby w przeciągu 5 dni to są już dorosłe osobniki, także zwróćmy
uwagę.
Czyli
takie podobieństwo do Drosophilii melanogaster jest bardzo uderzające.
To chodzi o to, że zdecydowanie możemy skrócić też czas trwania eksperymentów.
Czyli co, musimy zbudować hodowlę, zebrafish to się tak dokładnie nazywa.
Albo danio pręgowane po polsku.
Danio pręgowane. Tak. Nie mylić z jogurtem czy z serkiem.
Zdecydowanie nie.
Czyli potrzeba zainwestować tutaj po to, żeby przyspieszyć te badania i znacznie szybciej osiągnąć efekty badawcze. Taki wniosek można by wysnuć.
To byłoby nasze marzenie.
No skoro po 20 latach udało nam się dożyć do tego, że mamy ekspresówkę z Białegostoku do Warszawy, to być może szybciej uda się w owe zebry zainwestować.
Chcielibyśmy niesamowicie.
Tak jest.
Jest to istotne i warto by było w to, panie profesorze, już tak na zakończenie, taka puenta zainwestować?
Wydaje mi się, że w naukę warto inwestować. Nieważne, jaka jest to nauka. Czy jest to nauka na poziomie politechniki, medycyny, biologii, chemii czy cokolwiek. Bo to się zwraca po prostu. I proszę zwrócić uwagę, nie cierpię podawać takiego przykładu, ale muszę podać po prostu w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych nie boją się inwestować, mają odważne projekty, wydają pieniądze, które się często nie zwracają. Często są to chybione inwestycje.
Ale 90% proszę nakładów tego rodzaju to
tak
jest, że tak powiem, w ciemno, tak, ale nie przynosi efektu. 10, tak, ale te 10% przynosi takie efekty, że te nakłady się w sumie zwracają.
Dokładnie tak. I to prawdopodobnie nie jest tylko i wyłącznie moje zdanie, ale wielu naukowców w tym kraju. Przestańmy się bać inwestować, bo każda złotówka zainwestowana może naprawdę zwrócić się.
Nawet inwestować jeżeli w naukę.
Tak, w naukę.
To bardzo precyzyjnie określmy.
Inwestować w naukę, bo powtarzam, jeżeli damy 1 000 000 000 zł, to za pewien czas, niestety nie od razu, ale za pewien czas my możemy mieć 100 miliardów złotych. Więc warto się nad tym naprawdę zastanowić. No ale my tu tylko sprzątamy. My tu tylko sprzątamy.
Ale również pokazujemy, panie profesorze, kierunki badań prowadzonych tutaj w naszym regionie, które już zaczynają owocować, bo są patenty, dokładnie, bo są już przykłady, co prawda na razie jeszcze przedkliniczne, ale różnorodnych terapii, które zaczynają skutkować, czyli leczyć nas, ludzi, i w związku z tym no, doinwestowanie tego rodzaju badań, tych ośrodków, może w przyszłości dać konkretne już leki.
Dokładnie.
Trzeba tak to należy, tak to sformułować, że to nie będą już jakieś takie badania, które no być może albo coś, to już jest, ma być konkretna terapia.
Dokładnie tak. Mam nadzieję, że zarówno nasze ośrodki farmaceutyczne polskie będą mogły wykorzystać nasze sugestie, nasze propozycje, podpowiedzi. My oczywiście jesteśmy otwarci na każdą współpracę, bo wiemy, że na swoim podwórku nie zrobimy wszystkiego. A potrzebujemy zarówno wsparcia finansowego, jak też w pewnym sensie merytorycznego, które właśnie dają także i firmy farmaceutyczne.
Czyli zachęcamy, tutaj określone sposoby już leczenia niektórych schorzeń są opracowane, trzeba je dokładnie przebadać, żeby można było taką terapię leczniczą refinansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadzić w życie.
Zdecydowanie tak.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy.
To czekamy na pieniądze, około 5 milionów, po to, żeby uruchomić hodowlę zebrafish i zakupić odpowiedni sprzęt, który będzie można wykorzystać przy badaniach prowadzonych na tego rodzaju organizmach. Czyli ów mikroskop, o ile dobrze pamiętam.
Tak jest.
To określiliśmy potrzeby finansowe. Czekamy teraz na to, żeby się pieniądze znalazły, bo już efekty, jak państwo słyszeliście, są. A te efekty osiągają profesor Dariusz Pawlak z Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz panie dr Anna Tankiewicz-Kwedlo i dr Justyna Hermanowicz. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękuję również za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.